ci ludzie we wsi, właściwie ich zetknięcie pierwsze ze sztuką, to jest z kolan. I tak powinno być, to jest piękne. Oni na kolanach widzą świętych, prawda? Ale ktoś im to musi dać. Ktoś, kto rozumie wartość tych rzeczy.
Ongi w dworach bywało. O polskim dworze kresowym opowiadają hrabina Renata Ostrowska, Maryna i Zygmunt Minejkowie oraz Ewa Cywińska.
Zawsze wjazd alejami. Później podjeżdżało się dookoła klombu pod ganeczek. Przeważnie, no to był ganeczek z tymi kolumnami. To nadawało takie ciepło, powiedziałabym, jakąś przytulność. Czy to z pociągu przywożeni goście, czy ze spaceru, czy w zimę saniami. W parę koni, a nieraz się w czwórkę koni. Jeszcze takimi saniami jeździłam. Ten moment podjazdu, to już wtedy z okien gospodarze widzieli, że goście przyjeżdżają, wychodzili na ganek, otwierane drzwi, wchodziło się do sieni, taka główna sień i później sieni w jedną stronę to do stołowego, w drugą z sieni takich dużych to się wchodziło do salonu. No oczywiście fortepian, obrazy, portrety.
Proszę bardzo, może pani pozwoli, usiądzie. To nazywamy mesa, tak jak w jachcie, bo tutaj krzywa ściana. Także wiele osób najbardziej lubi tu urzędować. Tak mama zawsze zakąskę robiła. Chlebek posmarowany serkiem, takim kremem serkowym. To był kiedyś taki wileński czarny chleb. Teraz to taki, jaki można zdobyć u nas. I z wierzchu połówka orzecha. O, a to jest naleweczka taka. Przez cały sezon zbierane są wszystkie owoce. Od truskawek, poziomek, czarne jagody, porzeczki, wszystkie jakie po kolei są. I później zaparza się bardzo mocną czarną kawę. Z tym, że kawa normalna, nierozpuszczalna, tylko musi być prawdziwa kawa. I bierze się porcję kawy, miesza się z porcją tego soku od tych owoców. I później do tego dodaje się spirytus. Proszę bardzo.
Dla mnie to za mocne trochę.
To przecież zakąska skromna. To jest właśnie w spadku po mamie.
Trzewików na przyklepki nigdy nie bierz, miej tylko na rano czyste pantofle. Czepek biały także ci radzę, jeżeli ci wiek nie dozwala noszenia własnych włosów, stroju głowy, który najbardziej zdobi, a najmniej, czyli raczej nic nie kosztuje. Chciałabym jeszcze, abyś się zawsze do wieku ubierała i nie podlegała śmieszności używaniem strojów i barw, które tylko w kwiecie młodości przystoją. Starszym kobietom strojenie się nie tylko nie do twarzy, lecz je nawet szpeci. Jest to wydatek próżny, bo na strój osoby podeszłej nikt nie uważa. We wszystkim i zawsze trzeba mieć trafny rozsądek, tak do miejsc i okoliczności, jak do pory życia i pory roku stosować się należy.
Ten olbrzymi hol, ściany były całe zawieszone portretami rodzinnymi, sięgającymi już tam, nie wiem, kilkuset lat. Bardzo piękne niektóre były. Były kobiety oczywiście pięknie ubrane w koronkach. Loki takie sztuczne, długie, wszystko to wypudrowane włosy, pióra, biżuteria. Oj, chciałabym choć trochę tego mieć dzisiaj. I mnie ciągle mówili, że ja jestem podobna do nich, bo to moje probabki. I ja strasznie płakałam, bo one były One były pięknie poubierane, ale były brzydkie. Były takie brzydkie i były takie zgorzkniałe, wyglądały. Coś ci mężowie musieli być nie całkiem, tak? Bo one wszystkie wyglądały bardzo nie w humorze. Jak przyszli Niemcy, a ja tu byłam wtedy, to pierwsza rzecz, jaką się zainteresowali, nie wiem, zupełnie nie rozumiem dlaczego, ale to były właśnie nasze portrety rodzinne. I przy mnie pakowali to wszystko bardzo starannie, jak to Niemcy systematycznie przekładali słomu. Jeden w drugi pakowali w takich wielkich skrzyniach, zabrali to wszystko, dali mi kwitek i tyle mi widziała. Było trochę dobrych obrazów, trochę było starych Holendrów, widoków. Mieliśmy obraz, który był prawdopodobnie Tycjanem, ale znaczy nieudokumentowanym. Piękne portrety były dwa duże, takie na pół ściany. Joanny Kuczyńskiej, ona była żoną Aleksandra Kuczyńskiego, który był marszałkiem szlachty z wyboru. On się ożenił z panną Wolfers, przepiękną Joanną Wolfers, córką adwokata warszawskiego. I potem ona była tą Egerią Norwida. Do niej Norwid pisał te listy do pani na Korczewie.
Jest sztuka jedna, co jak słońce w niebie świeci nad wiekiem. Mieć moc pocieszać, moc zasmucać siebie, a być człowiekiem. Dlatego panią innymi drogami tamże zabiegłą dostrzegło oko me prawie ze łzami, serce dostrzegło. I zbudowali ten gmach, gdzie kolumny są, charaktery, a każdy sam jest i że sam to dumny król swojej sfery. I filar każdy tylko jest lennikiem Bogu praktycznym, pilaster każdy jest tylko setnikiem ewangelicznym.
No niestety ta wojna za wojną, to nikogo z dziadów nie mieliśmy portretu. Ale mamy portret, był piękny, namalowany przez panią Eborowicz-Zaleską. Był nawet nagrodzony w Zachęcie Sztuk Pięknych w Warszawie, pierwszą nagrodą w okresie międzywojennym. I ojciec jako architekt pracował, ale bardzo dużo malował akwarele, tylko akwarele. To tutaj mamy to z czasów wojny, bo to co przed wojną, to wszystko spaliło się w Warszawie. O, mój portret ojciec namalował właśnie tutaj. Ja wtedy nici zwijałam wełniane, żeby jakiś sweter zrobić, bo to w czasie wojny. Taki maleńki pokój, w starej chałupinie, maleńkie okno, światła mało. To ojciec właśnie, żeby mnie uspokoić, to tak namalował wtedy ten portret. To jest właśnie fragment naszego ogrodu, bo tutaj tak prawie hektar było, połowa ogrodu, połowa sadu była, a to jest moje, to już ja. Ja akwarele, ja olejne nie. No a z kolei pod wpływem babci to tak samo córka i wiersze pisała, ale to właśnie moja mama tak potrafiła rozwijać tą wyobraźnię.
Wyobraźmy sobie, że jest rok 1928, babunia jest około 70. Z 1828 roku jest ten koc z fabryki Trilliga w Białymstoku. I w tymże roku został wykonany ten portret. Nasza babunia jest osobą religijną i wychowawczynią życia religijnego w domu, ale tak jak każda babunia miała swoje słabostki. Otóż, chociaż książę Pepip wiadomo, że był kobieciarzem i towarzysko szubrawcem, to wszystkie babunie do księcia Pepi miały sentyment, więc ten medalion musi wisieć. Jeżeli przyjmiemy, że to jest syn babuni i to zdjęcie zostało wykonane w roku 28, to dlatego zostało wykonane to zdjęcie, że moja mama w tymże roku na łące pod Kalinówką Królewską, była wtedy naczelnikiem poczty w Kalinówce, rzucała dyskiem. To jest dokładnie taki sam dysk, damski, produkcja polska z okresu międzywojennego. I tak skutecznie rzucała tym dyskiem, że może nie osiągnęła właściwego dystansu, ale w tym momencie poznała mojego tatę, który bawiąc u sąsiadów, bo prowadził im sprawy majątkowe, upodobał sobie tę dyskobolkę. O ile się dowiedziałam od mamy raz w życiu jedyny, tylko wtedy rzucała tym dyskiem. Skończyło się to tym, że 3 miesiące później odbył się ślub. I to było właśnie zdjęcie mojego ojca. I to był ten koc, jeden z wielu, który ojciec wtedy zakupił na wspólne gospodarstwo. Ale wróćmy do babuni. To jest autentyczny klęcznik jednej babuni. Bywało tak, babunia siedziała na fotelu, wnuczek przykucnął na klęczniku, a babunia czytała książki pobożne, pięknie ilustrowane, tak jak to wydawnictwo o naśladownictwie Chrystusa Tomasza Akemki.
Moja matka była bardzo zdolną malarką i dzięki temu miała duże znajomości w tak zwanym, wtedy to się nazywało cyganeria. I dzięki temu tutaj pełno było. Ja jako dziecko pamiętam, że takie przesuwające się postacie w białych fartuchach obklejonych farbą, co mnie z początku przerażało, ale później przywykłam do tego, bo oni wszyscy tutaj rysowali, malowali, rzeźbili i tak dalej. Więc to było, myślę, że to się rozchodziło wśród ludzi i pojawiam. To może było trochę odległe dla nich. Bo to oczywiście niczym nie przypominało te przepiękne Madonny, które do dzisiejszego dnia wiszą we wsi. Ale nie zapominajmy, że ta sztuka religijna, czyli kościoły, wystrój kościołów, obrazy święte i tak dalej, też były zapoczątkowane w dworach. Mamy tutaj kościołek, który jest naszym do dziś dnia, kościołem parafialnym w Knychówku. Był taki znany, to się nazywało wtedy snycerz. Nazywał się Grzeg Łukowski w Trochiczynie. I właśnie nasz prapradziadek zamówił tam ten wspaniały ołtarz. Za wykonanie tego olbrzymiego ołtarza tenże Grzeg Łukowski dostał jakąś tam ilość krów, ilość świń, ilość beczek kapusty, snopów zboża i nawet wiązanek marchwi. Ale to było bardzo, bardzo dużo tego, powiedzmy. Nikt inny by jemu na pewno nie dał. I tam jednak jest parę pięknych obrazów. Ale ja nie mam wrażenia, żeby to wywoływało większe wrażenie tutaj na ludziach. Tu się wiadomo było, w pałacu są obrazy, wiadomo, że jest srebro, wiadomo, że są stare meble. Natomiast muzyka, owszem. W mojej rodzinie akurat nikt nie miał zdolności muzycznych, a ja w żadnym wypadku. Ale miałam nauczycielkę, która była bardzo zdolną pianistką i wspaniale grała. I rezultat taki, że ten dom rozbrzmiewał Chopinem, Liszt'em, Weberem. To pewne wrażenie robiło. Chociażby dlatego, że ona założyła tutaj taki chór. Okazuje się, że było całkiem dużo dziewczyn, które miały piękne głosy. I tu już tam nie pamiętam, raz czy dwa razy w tygodniu przez cały okrągły rok przychodziły te dziewczyny i przy tym fortepianie uczyły się śpiewać na głosy te różne pieśni kościelne, bardzo, bardzo pięknie układane przez tą właśnie moją nauczycielkę. I tu mam wrażenie, że tu się troszeczkę to musiało jednak. To jakieś to zahaczenie, zachłyśnięcie się jakąś, może inną muzyką. I rezultat był taki, że bardzo potem była piękna muzyka w kaplicy, co znowu ściągało ludzi z całej okolicy, prawda? Więc to się znowu kolejna fala, która się rozchodziła dalej.
salonie zakładamy, że pan domu gra na instrumentach dętych i strunowych, pani domu przede wszystkim na klawiszowych. Muzyka salonowa, wieczorki tańcujące, uroczystości rodzinne, a jednocześnie wspomnienia muzyki zewnętrznej, muzyki promenadowej, kiedy się jeździło do wód, muzyki wojskowej z bardzo wielu powodów, muzyki narodowej, czasami również i tej z nutą zadumy i smutku i wreszcie tej muzyki, która z zewnątrz przychodziła do salonu. Ubolewam, że dzisiaj młode dziewczęta nie grają na cytrze, bo dziewczyna trzymająca gitarę wygląda raczej paskudnie. Natomiast gra na cytrze dodawała kobiecie pełni wdzięku.
Kobietom szczególnie zaleca się unikanie kanciastych, gwałtownych ruchów. Wcielenie w życie pewnych prawideł plastyki nigdy nie zawadzi. Wszystkie kobiety powinny też studiować swój chód, trzymać kolana do siebie, oduczyć się od podskakiwania, dawania zbyt małych albo za dużych kroków, machania rękami. Są damy, które regularnie uczęszczają na lekcje gimnastyki rytmicznej, a jednak chodząc kołyszą się jak kaczki, wykrzywiają obcasy, siadając w salonie stawiają nogi do środka i przybierają inne, równe, nieestetyczne pozy. Wyobraźmy sobie, że do klatki piersiowej kobiety na tak zwanym mostku, czyli kości łączącej żebra, jest przytwierdzona cieniutka linka, której drugi koniec sięga aż do nieba. Tę linkę trzyma w dłoni anioł opiekuńczy. Podobno każda niewiasta takiego posiada i leciutko pociąga, gdy tylko zauważy, że się jego pupilka garbi.
Ruina starego domu, karczma, autentyczna karczma, do której kiedyś zajeżdżały karoce. Mój ojciec ten dom odnowił trochę i podzielił na trzy części. W jednej części zrobił aptekę. To była jedyna apteka na Salusieńką okolicy, co się wydaje nieprawdopodobne dzisiaj. Potem była część, był lekarz, który tutaj przyjmował. A trzecia część to był teatr. Nie wiem skąd mojemu ojcu to przyszło do głowy, ale uważam, że to był świetny pomysł. I zrobił taką salę, na której odbywały się różne zebrania oczywiście, przedstawienia, akademia, no bo w Polsce zawsze były akademie. Szkoła oczywiście używała tego za swoich tam występów i tak dalej. Do dzisiejszego dnia można oglądać takie maleńkie okieneczko, którym wsadzało się te grosiki, za które się kupowało te bilety do tego teatru. Ja zresztą też występowałam w tym teatrze oczywiście. Kiedyś było jakieś przedstawienie, nie wiem już dokładnie o co chodziło, ja byłam małym dzieckiem. Pamiętam, że to było między wojnami. W pewnym momencie padł strzał z estrady i jakaś pani najwyraźniej o słabych nerwach krzyknęła bardzo głośno i runęła na ziemię z przerażenia, że tu strzelają. Dla mnie, jak ja dzisiaj słyszę te stare pieśni, to każda z nich coś mówi. Każde słowo mi coś mówi, prawda?
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszę z ziemi przez uszanowanie, dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyzwanie, bądź pochwalony, tęskno mi, Panie.
Straszny łobuziak byłam. Na czwarte piętro na dach wyłaziłam. Także, żeby trochę przykrócić moją energię, to rodzice oddali mnie na plastykę, na ćwiczenia, a później do baletu. I to w tajemnicy przed gimnazjum, bo to nie wypadało, żeby panienka z dobrego domu uczyła się baletu. Więc to też takie były z jednej strony, trzeba było mnie jakoś ujarzmić, a z drugiej strony, prawda, to kolidowało ze zwyczajami.
Czytało się Sienkiewicza do tego stopnia, że był taki okres, że wszystkie dzieci były nazywane Danusia i Zbyszek. Był taki okres, kiedy dziewczyny nazywali Lidia i tak dalej. Mnie powierzono prowadzenie biblioteki. Ja mogłam mieć 12-13 lat, coś takiego. Ja tą bibliotekę z pomocą innych dzieci zakładałyśmy, okładałyśmy jakimiś papierami, zapisywałyśmy, numerowałyśmy i tak dalej, wydawali. Ale pamiętam, że ludzie przychodzili, to jest ważne. Może nie tłumami, może nie czekały ogonki, ale ludzie przychodzili i czytali te książki. Tego było bardzo dużo, bo tutaj była olbrzymia biblioteka. Na przykład Kraszewski, tego typu książki, tego było masami, Żebuski, Kraszewski. Każdy miał prawo tam przyjść i pożyczać książkę.
W salonie należało zachować się porządnie, ale to obligowało właściwie takich ruchliwych i krnąbrnych chłopaków, których nazywano wtedy wisusami, obwiesiami, bisurmanami, a których maniery uładzano w momencie, kiedy miał być przedstawiony gościom, czy siedzieć na spotkaniu rodzinnym i uważnie słuchać tego, co de facto go interesowało. I właściwie ten moment takiego uspokojenia to następował sam. On się wyżywał tak jak, powiedzmy, piekielny Dyzio czy piekielny Piotruś w przedziałach pociągów, o czym też świadczy nasza literatura, ale właśnie nie w salonie.
Pani Fischerowa, umiejąca się podobać, miała roje młodzieży zawsze koło siebie. Każdy młody człowiek przechodził w tym domu jakby szkołę wyzwolenia. Jak za czasów Bolesławów król w łaźni pasował na rycerza młodzieńca, tak kochający się w pani młodzieniec był pasowany na skończonego kawalera, bo musiał przejść nie tylko gorączkę miłości, ale odbyć służbę wielbiciela, to jest dobrze jeździć na koniu z panią i dużo czytać, bo pani o książkach lubiła dysputy prowadzić, gdyż sama wiele czytała i sąd miała wytrawny. Wszystko to dla młodzieży było korzystne. Uczono się w salonie dobrych i wytwornych manier, a rozmowa o literaturze swojej i francuskiej młodzież kształciła.
Mój ojciec zabrał mnie do Austrii i tam są modne te takie górskie ubrania, nazywają się dyrndl, te takie luźne spódnice dla dziewcząt. Ale to takie bardzo chłopskie właściwie jest. Jak ja przyjechałam, to w następnym roku wszystkie korczywianki miały takie dyrndl, chodziły jak Austriaczki. Od razu podchwytywały troszkę, jak ja coś miałam, to było oczywiste.
Od 16 roku to już wprowadzano na bal. już do towarzystwa. Już wtedy razem rodzice przychodzili, gdzieś szli na przyjęcie. Już 16-letnią panienką wprowadzana była w towarzystwo. Ale jasne, że nie wypadało, żeby ona usiadła i powiedzmy nogę na nogę założyła.
To salon eksponował wdzięki panien. Musiano się takimi to gestami i sposobem poruszać, ze względu na to, że salon był przepełniony również przedmiotami kruchymi, tak trochę można powiedzieć przeszkadzającymi, wazony, bibeloty, a zatem nie było tu miejsca na ruchy kanciaste, tylko ostrożne i płynne. No wiadomo, że one są miłe oku. To miejsce eksponowania swoich cech zewnętrznych dawał dziewczynie pewną szansę. Bo może wśród gości kuzynów znalazł się ten, który potem będzie snuł jakieś plany wobec niej. A po wtóre, no dziewczęta się po prostu w ten sposób sprawdzały. Nabierały odwagi przed wystąpieniem w środowisku obcym, czy to na balu, czy to na uroczystości weselnej, rodzinnej u znajomych czy obcych. Wszystko najpierw zaczynało się w domu.
Nie było do pomyślenia w ogóle i mnie jeszcze do dzisiejszego dnia to się nie bardzo mieści w głowie, żeby na przykład na uroczystość jakąś rodzinną do czyjegoś domu przyjść z tak zwanym, jak to się nazywa teraz? To ma swoją nazwę, osoba towarzysząca. Okropny zwrot. To w ogóle to nie mogło przyjść nikomu do głowy, dlatego że nikt nigdy nikomu nie wprowadzał do domu ludzi, których rodzina, rodzice, całe, że tak powiem, zaplecze nie było znane danemu domowi. To było obojętne, czy to była wiejska chałupa, czy to był pałac. To było po prostu nie do pomyślenia. Gdzie się zbiera te osoby towarzyszące?
Kiedy weszliśmy do salonu, po przywitaniu okazało się, że oprócz jednej pani, która tańca już odmówiła, nie ma więcej wolnych danserek. Siadłem więc koło tej pani i prowadząc rozmowę spostrzegłem, że niedaleko od nas siedzi doktor Woźniakowski. Świeżo po skończeniu nauk przybyły z Paryża, ładny mężczyzna i zdolny lekarz, ulubieniec kobiet. I że ci państwo mile na siebie spoglądają. Zaangażowawszy ładną panią, postanowiłem zaraz zająć miejsce szczęśliwego doktora, co z początku szło mi nieźle, bo pani uprzejmie przyjmowała grzeczności. Ale kiedy potem wśród Mazura wybrano ją do figury i pozostało miejsce wolne między mną a tym panem, skorzystałem z tego i zawiązałem rozmowę. Prawda, że ładna, a co lepsze, to, że ma podobno starego niedołęgę męża. Na to pan ów podniósł się pomału z krzesła i z uśmiechem oświadczył mi. Słusznie pan mówi, że jest ładna i to mnie cieszy, że się z gustem zgadzamy. Lecz dlaczego męża ma pan za starego niedołęgę? Tego prawdziwie nie wiem, bo ja nim jestem.
Taniec w salonie był tylko i wyłącznie dla młodzieży. Podochoceni winem, ale starsi panowie tańczą z młodymi dziewczętami. W salonie rzadko damy ruszały, leciwe damy ruszały do tańca. No chyba, że to było bardzo małe grono, że to jakaś była uroczystość rodzinna. No zresztą pamiętamy tego nieprzyzwoitego cakewalka, którego tańczy Hesia na oczach obruszonej pani Dulski. Wynoszono raczej bezpośrednio z kuchni drobne ciasteczka, bowiem w salonie, jeżeli już jedzono, to herbatniczki, drobne ciasteczka. Podawano kawę czy herbatę w niewielkich filiżankach, ale obowiązkowo w salonie musiały być owoce sztuczne na paterze.
Były przecież sytuacje, gdzie Polacy wielu, przecież na Syberię było za czasów carskich zsyłane więzienie i tak dalej, więc każda rodzina miała kogoś z rodziny w trudnej sytuacji. I zwyczaj był, że się opiekowano taką rodziną. Powiedzmy, że zostawały czy sieroty, czy wdowa, to zawsze druga rodzina, która była na swojej ziemi i w swoim dworze, to zawsze się opiekowała. A babcia wdrażała do wszystkiego. I do nauki, na przykład robienia konfitur, zapasów. Nawet jak zabijany był świniak, wówczas mama tak samo musiała być i przyglądać się, żeby wiedziała, jaki podział, jak się dzieli na szynkę, na wszystkie inne części, później, żeby wiedzieć, co, jak konserwować, jak przyrządzać. Bo w czasie rewolucji, kiedy rodzice byli właśnie w takiej dużej puszczy, tam gdzie rodziców zastała rewolucja, bo ojciec nadzorował budowę fabryki materiałów wybuchowych i tam w tej głębokiej puszczy, ta umiejętność mamy była po prostu skarbem, dlatego że tam, na tamtych terenach rosyjskich nie umieli tak dzielić mięsa, tylko pod rząd rąbali, tak pod rząd rąbankę taką do beczki i solili. Wszystko trzeba umieć robić. I to przekazywała oczywiście mama i nam.
No niestety, Polka przez cały wiek XIX miała dużo okazji do opatrywania ran. Przecież, gdyby popatrzeć na życie Solonowe, w dobie powstania styczniowego, to bardzo często były to panie, które siedziały, które robiły bandaże z płótna. To samo było zresztą w czasie rewolucji 905 roku, no między innymi z opowieści mojej mamy, która miała wtedy tylko rok. Wyłaniał się obraz jej starszych sióstr siedzących, przygotowujących właśnie te bandaże. W wychowaniu religijnym posługiwano się w ogromnym stopniu symboliką i wizerunkiem narodowym. Większość właścicieli majątków, którzy mieli wykształcenie rolnicze z zakresu gospodarstwa, leśnicze, zdobywali to wykształcenie w krajach zachodnich. Nieliczni w Rosji. Bo żeby skończyć wyższe studia w Rosji, trzeba było ukończyć państwową szkołę rosyjską, mieć jej certyfikat. A mało który z Polaków godził się na kończenie tej szkoły. Bo ta szkoła jednak była pewną szkołą również indoktrynacji procesarskiej. Więc raczej kończono gimnazja prywatne i studiowano potem za granicą. I ci ludzie wracali. Wtedy Polska była pod zaborami. Nie była niepodległa. I wcale nie szukano tam realizacji swoich planów, tylko z tym bagażem wykształcenia wracano tu i skutki tej wiedzy starano się tutaj spożytkować.
Kamerdyner najczęściej jest pierwszym nieprzyjacielem państwa. Donosiciel ich wad, ciekawy, załóżnik młodych, pochlebca starszych, kosztowny, ale leniwy. Jak panna ambitny i wybredny, jak ona też do żadnej istotnej usługi niezdatny. W domu oszczędnym, gdzie nie dają uczt wystawnych, gdzie jest wszystko podług mierności i porządku wymiarkowane. Może ci się zda sąd mój surowy i niesłuszny. Bodajby takim był.
W Kijowie jak przyszła rewolucja, to bardzo szybko wyższych rangi pracowników, którzy pracowali u cara, likwidowali. Mój ojciec został wówczas zamordowany przez bolszewików w roku 1918. Ja się tam w 12 roku urodziłem. Ojciec mnie chwycił w ramiona i chciał chronić. To oni wówczas wyrwali mnie, ojca zabili, a mnie z matką i jeszcze trojgiem dzieci zostawili. Więc my wówczas wróciliśmy po rewolucji w roku 20 do swego majątku, który dziad zakupił w powiecie uszmiańskim.
Taką namiastką życia salonowego stały się na przykład świetlice KOP-u, czyli Korpusu Ochrony Pogranicza, tu na wschodnich rubieżach, gdzie przeniesieni oficerowie przenosili tradycję salonową swoich rodzinnych domów. I gdzie oczywiście w znacznie uboższej i skromniejszej oprawie dokładnie kopiowano te wszystkie formy życia towarzyskiego i to nie tylko kręgów obcych, ale powiedziałabym rodzinnie towarzyskiego, gdzie wtedy właśnie powstała idea rodzin, kół rodzin wojskowych dla Armii Polskiej na wschodzie, dla poszczególnych oddziałów Anders. Te prezentacje towarzysko-artystyczne, te pogadanki, jakbyśmy powiedzieli, o tradycjach starych Polaków, też zostały wyniesione z rodzinnych salonów, tylko działy się oczywiście one w innej scenerii, na piaskach pustyni, pod palącym niebem Palestyny, wcześniej Iranu. Ale we wspomnieniach funkcjonował zarówno rodzinny salon, jak i właśnie te zachowania z dzieciństwa tych wszystkich, którzy tutaj już prezentowali właściwie to, co wynieśli z domu rodzinnego. Salon łagodził obyczaje nie tylko wewnątrz, ale i również na zewnątrz. Jesteśmy tu w zaborze rosyjskim. A nawet jak odzyskaliśmy niepodległość w 18 roku, to przecież my tu na Podlasiu, na Kresach, czekaliśmy na to niepodległe państwo polskie. Jeszcze praktycznie 4 lata do momentu włączenia w II Rzeczypospolitą Wileńszczyzny. Że ten proces zakończył się bardzo późno. Przecież mieliśmy nawet coś takiego jak powołany przez Piłsudskiego Instytut Propagandy Państwowo-Twórczej, który miał specjalne wydawnictwa, jako określony program szkolny, ale przede wszystkim jako oddziaływanie rodziny. Nie było rodziny tu na Kresach i na Podlasiu, która nie miałaby ciężkich doświadczeń, represji i wywózek carskich. Nie było. Bo jeżeli nie były to represje, powiedziałabym wręcz fizyczne, to były to represje ekonomiczne. Przecież to taka polityka ekonomiczna carska, która stawiała na, powiedziałabym, rozwój innych obszarów, a nie właśnie Polski, a szczególnie tutaj tych zachodnich guberii, jak nazywano rosyjskie. Niemożliwość kształcenia w języku ojczystym. Gdzieś to kształcenie się zdobywało. I ponieważ czasu było mało, to kształcenie było trudne, państwowego nie było, było tylko na pensjach. Wobec tego uczenie i czytania i pisania w domu odbywało się, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, nie na banalnych tekstach, a na właściwych. Elementarz Komisji Edukacji Narodowej, wydany, powiedziałabym, jako ostatni akcent zrywu Polski przed nocą rozbiorów, w pierwszej lekcji zawierał w sobie słowo ojciec, w drugiej jednostce lekcyjnej słowo matka, ojczyzna i Bóg. I to są właściwie te 4 filary, które gruntowały wykształcenie dla ojczyzny, dla rodziny, dla Boga. Widać to pozostało, skoro wtedy, kiedy trzeba, mieliśmy zawsze obrońców. Mieliśmy zawsze obrońców ojczyzny.
Kto ty jesteś?
Polak mały.
Jaki znak twój?
Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?
Między sferami.
W jakim kraju?
W polskiej ziemi.
W А то есть рок 22, кiedy przyjechał dziad do Polski, to Piłsudski jego dekorował krzyżem virtuti militari. To właśnie ja jestem na ziemi wileńskiej. Tu jestem, tutaj w AK, a to mój pluton, tutaj takie mniejsze zdjęcia. O, a to mój ojciec, moja matka, też z herbu pochodzenia z Wolińskich Lady. Po szkole rolniczej od razu musiałem się zabrać za gospodarstwo. Ja pierwszy w powiecie uśmiańskim zasadziłem pomidory. I pomidory te bardzo ładnie urodziły, więc chłopi z cicha się schudzili przyglądać się, co to takiego, bo nic nie widzieli. Ale kiedy obserwując, widziałem taką historię, kiedy chłop jeden zerwał i próbuje smaku i potem wypluwa, że to jakiś taki, nie wiadomo co to jest. W majątku od razu tam powywyższaliśmy swoje obrazy pradziadów, dziadów. Pamiętam, że w dużym salonie postawiłem ogromny krzyż ładny i wyrzeźbiłem sam Chrystusa. Lubiłem wziąć kawałek z cezuryka, prawda, i coś tam wyrzeźbić. I w rogu ustawiłem ten krzyż.
Ludzie gromadząc się mieli potrzebę zarówno przeżywania uczuć wzniosłych, jak i różnych stanów radości, i to radości wzajemnej. Potrzeba radości. Pewne odległości, nawet sąsiedzkie, powodowały, że takie spotkania trwały dłużej. To nie było spotkanie na 2-3 godziny, bardzo często był to gość w dom. A wzajemne kontakty ubarwiały. No więc od takiego typu, powiedziałabym, ciotki, rezydentki, co to jednocześnie siedzi na kanapie z lornią w ręce i ma za złe, obserwując, czy młodzież na wieczorku tańcującym zbyt blisko siebie nie tańcuje, typ Lovelasa, lwa salonowego. Wreszcie typy sąsiada, mociumpani.
Będąc w majątku tam w Balwaniszkach, mieliśmy bardzo duże sąsiedztwo z sobą. Otóż między innymi był majątek obok nas Edwarda Odyńca. To był taki powieściopisarz. Jego portret obecnie jest z Mickiewiczem w Wilnie w kościele. Myśmy polowania różne mieli, prawda? Więc jeżeli jest samiec, to nazywał się to Odyniec, a samka to świnia. Tak popularnie się mówiło. I otóż żona zawsze przez okno patrzała i mówi: zobacz, kto to idzie przez dziedziniec. Czy to świnia, czy Odyniec? A kiedy przyjeżdżał do Balwaniszek, czy to balwan z Miny i Ciszek, czy Minejko z Balwaniszek?
To znaczy nawzajem siebie tak witali zawsze.
Pan Rej miał niedźwiedzia chowanego, który często, jeżeli drzwi źle były zamknięte, wchodził do pokoju. Był spokojny, lecz zawsze swoją powierzchownością był straszny. Pan Kazimierz Chomiński-Starnowa wiedział o niedźwiedziu, ale nie sądził, że on w nocy używa wolności. W czasie najlepszego snu nagle uczuł, że do łóżka jego ktoś drugi się kładzie. Cóż to był za wielki przestrach, kiedy usłyszał mruczenie i zobaczył kudłatego w łóżku towarzysza. Przeleżał z nim do rana w śmiertelnych potach, aż przyszedł służący i od natrętnego towarzysza go uwolnił. Nic nie pomogły przepraszania gospodarza, obrażony komisarz odjechał. A jak mówiono potem, że do strasznej śmierci pana Reja i ten wypadek jako zemsta Chomińskiego miał się przyczynić.
Ja miałem majątek duży, drugi majątek i każdy chciał kogoś u siebie zaprosić w tą niedzielę. Ten prosi przyjaciel, w następno inny i tak dalej, i tak dalej.
Taka sytuacja w salonie opowieści powodowała, że nawet w otwartych drzwiach stanęła służba, czy kucharka, czy piastunka z dziecięciem na ręku, a nawet mamka. I wszyscy na to pozwalali, bo uważało się, że każda wieść ze świata powinna dotrzeć do jak największej ilości uszu. XIX-wieczny salonik ziemiański, szlachecki wydaje się być już bezpowrotną przeszłością. To wnętrze czasami nie jest dziełem jednego człowieka, właśnie pokoleń, różnych okoliczności. Tak naprawdę to salon wychowywał i to przez całe życie człowieka, bo to było miejsce szacunku, jednak pewnej powściągliwości i dyskrecji. Z drugiej strony dania możliwości każdemu wyeksponowania wszystkiego, na ile był wart. Otwartości człowieka na piękno, na pewną łagodność, przy tym ogromną wyobraźnię. I te postawy tworzyły salon. I gdybyśmy dzisiaj mogli wskrzesić dawne salony, to myślę, że dokładnie przez takie same działania.
Była to audycja pod tytułem Ongi w dworach bywało. O polskim dworze kresowym opowiadali hrabina Renata Ostrowska, Maryna i Zygmunt Minejkowie oraz Ewa Cywińska. Fragmenty utworów czytał Paweł Szymański. Audycję zrealizował Grzegorz Falkowski, a całość przygotowała Katarzyna Kozłowska.